Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj audycja Szukając Słowa Bożego nieco w innej strukturze, bo mamy transmisję pielgrzymki Ojca Świętego do Fatimy. Niemniej w naszym studio, takim przenośnym, witamy księdza doktora Marcina Zielińskiego, biblisty z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Ojca, witam wszystkich słuchaczy.
I przed nami refleksja nad Słowem na najbliższą niedzielę. Jest to piąta niedziela po Wielkiej Nocy.
Tak.
Zapraszamy, modlitwa do Ducha Świętego i potem już rozważania księdza doktora, za które już teraz dziękujemy.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie sobie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże. Tekst Dziejów Apostolskich podkreśla, że liczba uczniów nieustannie wzrastała. Na początku było ich 120, po pierwszej mowie świętego Piotra mamy już 3000 uczniów, po drugiej mowie już 5000. Więc widzimy, że Kościół bardzo dynamicznie się rozwija. Rozdział 6, początek nowej sekcji, który ukazuje też te kontakty Kościoła pierwotnego z poganami, z ludźmi pochodzącymi z kultury środowiska greckiego, ukazuje też pierwsze problemy, pierwsze trudności. Problem jest z jałmużną, która w tamtych czasach była przeżywana jako coś niezwykle istotnego. Dzisiaj też warto do tej jałmużny powrócić, bo Pismo Święte ofiaruje nam takie mądre, dobre rozumienie tej jałmużny. Pamiętajmy, że jałmużna funkcjonuje zawsze w myśli biblijnej z modlitwą i z postem. I modlitwa jako taka, jeżeli przypatrzymy się jej, ona jest wymieniana na pierwszym miejscu, dlatego że ona jest jakby porządkowaniem relacji mojej z Panem Bogiem. Kiedy ta relacja z Panem Bogiem jest uporządkowana, mogę rozpoczynać porządkowanie swojego życia poprzez post, poprzez wyrzekanie się. I kiedy rzeczywiście moja relacja z Bogiem i z sobą samym jest mocna, jestem wtedy w stanie dać dobrą rzecz drugiej osobie. Ta jałmużna to jest nie tylko kwestia dania pewnej rzeczy, ale to jest taki dar, który rzeczywiście podarowany drugiej osobie ma posłużyć ku czemuś dobremu. Czyli ma być takim darem, który przyniesie błogosławione owoce w życiu obdarowanego człowieka. I to jest zależne nie tylko od niego samego, ale także ode mnie, od mojej mądrości, od sposobu, w jaki pewne rzeczy podaruję. Tu problem rodzi się w związku z tym, że niektóre wdowy z kultury greckiej są zaniedbywane. Bardziej Żydzi troszczą się o tych pochodzących z Izraela. I w tym momencie apostołowie wypowiadają bardzo ważną rzecz. Troska ubogich, dbanie o ich potrzeby, pomaganie tym, którzy znajdują się w potrzebie, są rzeczą niezwykle istotną. Ale apostołowie mówią, nie jest rzeczą słuszną zaniedbywać słowo. I warto tu podkreślić ten absolutny prymat słowa. Wszystko to, co dzieje się w życiu Kościoła, tak naprawdę rozpoczyna się od słowa, od głoszenia słowa, od wyjaśniania słowa. Tu wystarczy sobie przywołać drugi rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy mówi się tam o takich czterech kolumnach, na których opiera się cały Kościół pierwotny, na czterech filarach. Pierwszy to trwanie w nauce apostołów, drugi to wspólnota, trzeci to łamanie chleba, Eucharystia, czwarty to modlitwy. W tym porządku chronologicznie na pierwszym miejscu znajduje się właśnie trwanie w nauce apostołów, czyli głoszenie tego, co zostało przekazywane, medytowanie nad tym, co już otrzymaliśmy w Starym Testamencie, szukanie w Starym Testamencie słów, które mówią o tym zbawieniu, które dokonało się w Chrystusie. Te wszystkie rzeczy są niezwykle istotne, więc apostołowie mówią, nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali to. Co więcej, mówią, chcemy się oddać tylko i wyłącznie posłudze słowa i modlitwie. Więc widzimy, że na pierwszym miejscu zostaje podkreślone to znaczenie niezwykłe Pisma Świętego, bo to ono budzi wiarę w ludziach, to ono tworzy prawdziwą wspólnotę. Ono też potem pozwala w sposób dobry, mądry przeżywać wszystkie sakramenty. A również funkcja diakonów jest ważna i tu na pierwszym miejscu spośród tych diakonów jest wymieniony Szczepan, ale także wszyscy ci inni są to osoby wybrane ze względu na szczególne właściwości, szczególne cechy. Ci apostolskie podają takie trzy cechy. Pierwsza sprawa to dobra opinia. Okazuje się, że można być dobrym człowiekiem, ale cieszyć się bardzo złą opinią. I ta zła opinia może przeszkadzać w głoszeniu Ewangelii. Więc nie tylko musisz być dobrym człowiekiem, ale także cieszyć się dobrą opinią, dobrą sławą, tak być postrzeganym przez ludzi. Następnie bardzo ważny element, doświadczenie Ducha Świętego. Wypełnieni Duchem Świętym, tym, który został dany w czasie zesłania Ducha Świętego w Pięćdziesiątnicy, który napełnia ludzi Bożą mądrością. Zostaje też podana mądrość jako taka. Ta kategoria mądrościowa też jest bardzo ważna, bo mądrość w Piśmie Świętym to jest też takie połączenie mądrości Bożej, Bożej łaski, tego, co Bóg objawia, z poszukiwaniem człowieka, z jego wysiłkiem, z jego zastanawianiem się. Mądrość ludzka, ona zawsze ma w sobie elementy Bożej łaski, Bożego objawienia i ludzkiego doświadczenia, więc to muszą być też ludzie, którzy nie tylko są wypełnieni Duchem Świętym, ale są także pełni takiej praktycznej, zdrowej mądrości w życiu, w sposobie życia, w działaniu. To on im zostaje właśnie zlecona ta ważna posługa troszczenia się o tych, którzy znajdują się w potrzebie, o te wdowy wcześniej zaniedbywane. Czytając ten tekst w kontekście niedawno przeżywanego tygodnia biblijnego czy pierwszego narodowego czytania Pisma Świętego, warto by podkreślić bardzo mocno tę niezwykłą troskę apostołów o Słowo Boże. Nawet jeżeli są potrzeby bardzo mocne pomocy ludziom, apostołowie mówią, że wszystko tak naprawdę zaczyna się od Słowa, więc nie jest rzeczą słuszną zaniedbywanie Słowa Bożego. Rzeczą bardzo dobrą, bardzo mądrą jest wyłączne oddanie się właśnie modlitwie i tej posłudze Słowa. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, aby stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto Słowo Boże. Drugie czytanie ukazuje nam Jezusa, który jest żywym kamieniem, co jest pewnego rodzaju paradoksem, dlatego że sam kamień ze swojej natury jest rzeczywistością nieożywioną. To wyrażenie żywy kamień, ono się pojawia u poetów rzymskich, u Owidiusza na przykład. Opisuje skałę w jej jakby naturalnym stanie, tkwiącą jeszcze w ziemi. Świętego Piotra w inny sposób używa się tego wyrażenia. To jest nie jakaś naturalna skała, ale jakby skała, która już jest gotowa do konstruowania i co więcej, to nie jest jakaś zwykła skała, to jest skała, która jest żyjąca, która jest żywa. Dołączenie tego aspektu właśnie bycia czymś żywym może nam się wydawać dziwne, ale być może też autor czyni to jakąś aluzję do idolatrii jako takiej. My wiemy, że w starożytności bardzo często bóstwa, bożkowie byli przedstawiani w postaci rzeźb. I często te rzeźby były otaczane niezwykłym kultem. W Księdze Mądrości mamy taką bardzo rozbudowaną, bardzo precyzyjną krytykę takiego postępowania. Ukazuje się tam, że czczenie tych bóstw jest rzeczywiście czymś bezsensownym, bo to są tylko wytwory ludzkich rąk. To są kamienie, to są rzeczy z gliny, to są rzeczy drewniane, zręcznie pomalowane, zręcznie wyrzeźbione, ale to wszystko jest martwe. Ten żywy kamień, który się tu pojawia, może być jakby taką opozycją do tego, co było w starożytności. Podkreśla się, że Jezus jest rzeczywiście takim Bogiem, takim kamieniem, na którym cała rzeczywistość tego Kościoła jest zbudowana. A co jest też istotne, podkreśla się, że On jest rzeczywiście żywy. Żywy w tym sensie, że żyjący, autentyczny, prawdziwy, żyjący tu na ziemi, ale także żyjący pomimo ukrzyżowania, pomimo śmierci, którą przeżył. Ten aspekt zmartwychwstania, ten aspekt żywego Chrystusa, on również był bardzo mocno podkreślany, bo cała ta duchowa budowla, jej tworzenie, ono byłoby niemożliwe, gdyby rzeczywiście nie było tego pierwszego żywego kamienia Jezusa Chrystusa. I my jako wierzący też jesteśmy zaproszeni do tego, aby odkrywać, że każdy z nas jest częścią takiej budowli. Tutaj święty Piotr cytuje fragment z proroka Izajasza, podkreślając, że to wszystko, co dzieje się dzisiaj, te wszystkie doświadczenia Kościoła, one już wcześniej zostały oczywiście przez Pismo Święte zapowiedziane. I ten kamień, który jest też przywołany w późniejszych tekstach, pojawia się on i w Ewangelii, pojawia się on również w listach świętego Pawła. Ten kamień jest rzeczywiście niezwykle istotny, bo on jakby dokonuje też rozgraniczenia rozdziałów całej ludzkości. Okazuje się, że są ci, którzy na nim chcą budować, którzy w nim pokładają nadzieję, którzy widzą, że ten kamień jest drogocenny i wybrany. Są też tacy, którzy nie przyjmują tego. Tu się pojawia ten ważny element wiary. Wy, którzy wierzycie, wam oddaje się cześć, wam chwała. Uwierzyliście, czyli rozpoznaliście, że Jezus jest tym kamieniem węgielnym. Ci natomiast, którzy tego nie rozpoznali, dla nich ten Chrystus staje się skałą potknięcia. Z tego powodu, z powodu braku wiary w Chrystusa, doświadczają dramatycznego upadku. Więc budowla Kościoła, cała wspólnota wierzących, ona z jednej strony musi cały czas pamiętać, że zasadza się ona na żywym kamieniu, kamieniu węgielnym, na takim prawdziwym fundamencie, który jest Chrystus, ale sama również, żeby stworzyć tę budowlę, musi być przede wszystkim materiałem żywym, musi troszczyć się o to, żeby to życie w sobie zachować, bo w ten sposób tworzy się właśnie taki duchowy, piękny Kościół. Ci natomiast, którzy upadają, którzy się potykają, oni jakby ze względu na własną niewiarę przeznaczają się do ukarania, do potępienia. Oni wybierają inną, własną drogę, która prowadzi do zguby. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Słowa, które usłyszeliśmy, to dialog Jezusa z uczniami podczas ostatniej wieczerzy. Jest to część tej długiej mowy pożegnalnej, którą Jezus wygłasza, przygotowując się do swojej śmierci. Ciekawa rzecz, że w liturgii ten tekst czytany jest w okresie paschalnym, podczas gdy chronologicznie tak naprawdę powinien być ulokowany w Wielkim Poście, bo przedstawia wydarzenia przeżywane przed śmiercią Jezusa. Mamy tutaj do czynienia ze swoistego rodzaju testamentem, z objawieniem się woli, która potem będzie precyzyjnie wypełniona, która zwykle jest objawiana i realizowana dopiero po śmierci kogoś. I to Jezus, kiedy mówi o tych rzeczach, kiedy zostawia swój testament, on też jakby dzieli się pewnymi rzeczami wcześniej, bo ma absolutną pewność, że to wszystko, o czym mówi, ten testament, ta wola Ojca, ona nawet po Jego śmierci zostanie zrealizowana. Uczniowie są bardzo mocno strwożeni i zmieszani. W takiej sytuacji znajduje ich Jezus, ale ta sytuacja, ona się też może odnosić bardziej do wspólnoty janowej, bo pamiętajmy, że święty Jan pisze swoją Ewangelię mniej więcej 50-60 lat po śmierci Jezusa. I zgodnie z tym, co Jezus wcześniej zapowiedział, już pojawiają się prześladowania, pojawiają się apostazje, pojawiają się odrzucenia. Po roku 70 dokonuje się już taki mocny rozdział pomiędzy rodzącym się kościołem a synagogą, ale także część osób, które przyjęła wiarę, doświadcza trudności ze strony sąsiadów, ze strony swojego otoczenia. Okazuje się, że wiara nie jest łatwa. Te wszystkie prześladowania, trudne momenty powodują, że w sercach ludzi rodzi się właśnie takie zamieszanie, taka trwoga, pewnego rodzaju niepokój. Kiedy Jan to odczytuje w kontekście swojej wspólnoty, przywołuje jeszcze raz słowa, które Jezus wypowiadał wielokrotnie podczas swojego życia. Nie bójcie się. Jezus mówi, niech się nie trwoży wasze serce. Słowo, które tam jest użyte, słowo tarasso, ono mówi o pewnego rodzaju wzburzeniu. Bardzo często jest używane, żeby opisać wzburzone morze i wielkie fale, które uderzają o łódź. Jezus mówi, nie trwóżcie się, nawet jeżeli dookoła jest taka burza, ja was pragnę pocieszyć, pragnę, żeby w waszym sercu rzeczywiście gościł prawdziwy pokój, prawdziwa wiara. Jezus pociesza swoich uczniów tak, jak Mojżesz pociesza swój lud, kiedy wie, że będzie odchodził, wzywa ich do siebie i mówi, bądźcie spokojni, Bóg was nie opuści, odwagi, Bóg wyśle takiego posłańca, który będzie o was potrafił się zatroszczyć. Więc tu uczniowie z jednej strony doświadczają prawdziwości Ewangelii, która mówi, że będzie prześladowanie, że dookoła będą wilki, że będą momenty trudne, momenty niepokoju, a z drugiej strony też są wezwania, by cały czas pamiętać o słowach Jezusa, które mówi, posyłam was jak owce pomiędzy wilki, jak baranki. Macie być łagodni, macie trwać w wierze, macie rzeczywiście kontynuować to trwanie w wierze. Pokazuje się, że to również jest wielkie wyzwanie. Czasem łatwo jest wierzyć na początku, kiedy przeżywamy moment jakiejś radości, egzaltacji. Potem, kiedy ta egzaltacja się kończy, bardzo często jest też tak, że również wiara w jakiś sposób słabnie albo tracimy zainteresowanie nią. Okazuje się, że ważne jest nie tylko przyjęcie wiary, ale także pozostanie w wierze. Mamy kontynuować to nasze wierzenie. Jezus, mówiąc o wierze, podkreśla, że wszystko to, co on robi, robi to po to, aby uczniowie doświadczyli spokoju, doświadczyli radości i przywołuje takie szczególne miejsce, dom Ojca. Okazuje się, że to niebo, które jest opisywane tutaj, ono w jakiś sposób zostaje przez Jezusa przygotowane. Jezus używa tego wyrażenia dom Ojca już wcześniej w Ewangelii świętego Jana, kiedy mówi o świątyni. Wiemy, że w czasach, kiedy ta wspólnota Jana słucha tego słowa, ta świątynia została już zburzona, ale obraz świątyni jako zbawienia on się pojawia w literaturze i bardzo często ta świątynia jest synonimem takiej Bożej rzeczywistości, w której mieszka Bóg i w której także wierzący będą mogli Go czcić na zawsze. Są takie teksty, które bardzo mocno podkreślają tę prawdę. Wystarczy tu przywołać Księgę Mądrości, która mówi, że to zbawienie, które będą przeżywali ludzie, ono jest związane właśnie ze świątynią. Będąc eunuchem, czy będąc nawet osobą nieposiadającą dzieci, jeżeli żyjemy tylko w sposób cnotliwy, w sposób mądry, w sposób dobry, tak naprawdę każdy z nas będzie miał ten szczególny dział w świątyni pańskiej. Są też teksty, na przykład Filona z Aleksandrii, który mówi, że ta rzeczywistość nieba to jest rzeczywiście rzeczywistość Pana Boga, że wszyscy ci, którzy w pewnym momencie osiągną to zbawienie, oni wrócą do domu Ojca. Tego dokładnie wyrażenia używa Filon. Dom Ojca to jest rzeczywistość nieba. Jezus opisuje tę rzeczywistość nieba jako taką sumę różnych domów, które są tam przygotowane. Okazuje się, że nie będziemy wrzuceni wszyscy do jednego worka. Nie będzie tak, że wejdziemy do jakiejś takiej wielkiej grupy anonimowych ludzi, ale tam jakby dla każdego z nas zostaje przygotowane takie mieszkanie na miarę. Każdy z nas będzie się cieszył takim domem, który zostanie przygotowany dla niego, skrojony na miarę, bo Bóg stworzył świat w różnorodności. Wszyscy ludzie są inni, więc też ta jakby nagroda w jakiś taki cudowny sposób dopasowuje się do mentalności, do sposobu widzenia każdego człowieka, żeby uczynić go w pełni szczęśliwym. Ta różnorodność jest rzeczywiście piękną rzeczą chcianą przez Pana Boga. To, co też wzrusza w tym tekście, to, że Bóg nie tylko angażuje się w przygotowanie tego miejsca, ale także, kiedy będziemy doświadczać momentu przejścia, trwogi śmierci, nie będziemy sami. Ten Bóg powróci, żeby nas zabrać. To, co też Jezus mówi u świętego Jana, w pewnym momencie wszyscy mnie opuścicie, ale nie, ja nie jestem sam, bo mój Ojciec jest ze mną. My jako chrześcijanie mamy to też dokładnie tak odczytać. Nawet gdyby wydawało nam się, że w momencie śmierci wszyscy nas opuścili, to Bóg jest obecny. Jezus wraca po to, aby zabrać nas do siebie, aby nas przeprowadzić przez tę rzeczywistość śmierci, bo On jest tą drogą, tą bramą, która prowadzi do rzeczywistości nieba. I tekst jeszcze raz podkreśla bardzo mocno właśnie tę niezwykłą rolę Jezusa. Jest drogą, prawdą i życiem. Drogą, bo On wskazuje pewne rzeczy, bo On przykładem swojego życia i nauczaniem mówi nam, w jakim kierunku to nasze życie musi zmierzać. Daje nam też siły do realizowania tego powołania. On jest też prawdą, ale nie taką prawdą w sensie zgodności, powiedzmy, rzeczywistości ze stanem faktycznym, że między tym, co mówię, a tym, co widzę, jest po prostu ścisła zależność. Prawda u świętego Jana to jest taki koncept bardzo osobowy. To Jezus jest prawdą. To wszystko, kim On jest, jak On postępuje, to jest prawda i z jednej strony o Bogu, bo Jezus jest prawdziwym Bogiem, ale też jest to też objawienie prawdziwego człowieka, takiego, jakiego Bóg chciał, takiego, jakiego Bóg na początku stworzył. Potem zostało to zepsute przez grzech, ale Jezus jakby naprawia to i ukazuje prawdę o człowieku. Co też ważne, Jezus jest życiem, takim życiem pisanym przez rzet z dużej litery, czyli pełną egzystencją, nie tylko w wymiarze wieczności, bo my bardzo często myślimy o tej wieczności, ale życie tak naprawdę zaczyna się już tutaj. Ci wszyscy, którzy nie potrafią docenić rzeczywistości ziemskiej w sposób piękny i przeżyć, oni też jakby do końca nie zrozumieją, na czym polega piękno i radość tej rzeczywistości niebieskiej, więc to życie, ono nie obejmuje tylko i wyłącznie życia w niebie, w rzeczywistości Boga. Ono obejmuje także życie tu i teraz na ziemi, bo to także jest życie Boże, bo to także jest życie podarowane nam przez Ojca. Więc Jezus jest objawiony jako taki szczególny przewodnik, który wytycza, który objawia pewne rzeczy, który daje też niezwykły dar właśnie pięknego, dobrego życia. Czytając te słowa, zwracamy uwagę też na jeszcze jeden aspekt, na wielkie pragnienie zobaczenia Boga. Filip w imieniu wszystkich, myślę, że nawet i nas dzisiaj słuchających tego słowa, mówi: Panie, chcemy Cię zobaczyć. Chcielibyśmy zobaczyć Cię, tak jak widzieli Cię ludzie w Starym Testamencie, tak jak mówi Psalm 27, nieustannie szukam oblicza Pana Boga. Tak naprawdę tego Boga w Starym Testamencie nikt nie widział. Bóg jest rzeczywistością niepojętą, niewidzialną i dopiero w obliczu Chrystusa objawia się oblicze Pana Boga. Jezus jest prawdziwym synem Boga, ale to synostwo, nawet gdybyśmy rzeczywiście dokładnie zastanowili się nad konceptem synostwa w tradycji żydowskiej, to nie jest tylko kwestia zrodzenia, kwestia biologicznego życia, a to jest fakt, że w synu objawia się ojciec. Każdy Izraelita wychował swojego syna tak, żeby on potem niósł przez wieki on i potem jego dzieci, jego sposób postępowania, jego mądrość, jego łagodność, jego dobroć, jego pobożność. To nie chodziło tylko i wyłącznie o zrodzenie, ale także o przekazanie pewnego stylu życia. I Jezus, kiedy przychodzi, kiedy się objawia, on nie tylko jest prawdziwym synem Boga, pochodzącym od Boga, ale on także poprzez swoje postępowanie, poprzez swój sposób życia, poprzez swój charakter, poprzez wszystkie swoje gesty objawia Boga, robi dokładnie to, co robiłby Bóg. W Starym Testamencie mamy Boga, który jest blisko uciśnionych, który jest kochający, który przebacza, który niesie pocieszenie, który wprowadza do ziemi obiecanej. Dokładnie to samo czyni Jezus w Nowym Testamencie, może w inny sposób, w sposób bardziej pełny, bo tutaj doczekaliśmy się już jakby pełni objawienia, ale generalnie jest to ten sam Bóg, który od Boga pochodzi, dokładnie tak, jak Bóg postępuje. Czytając te słowa dzisiaj, prośmy o takie mocne doświadczenie, z jednej strony pocieszenia, by nasze serce się nie trwożyło, byśmy pamiętali, że nawet jeżeli problemy i trudności są, to Pan Bóg nas będzie prowadził. Wystarczy mocno wierzyć, że ten Bóg jest obecny i ten Bóg będzie nas prowadził. Niech nam też cały czas przyświeca to przekonanie, że na każdego z nas Bóg oczekuje. Każdemu z nas przygotował mieszkanie w rzeczywistości nieba, w swojej świątyni niebieskiej. Tam to mieszkanie skrojone na miarę dla każdego z nas czeka. Co ważne, kiedy będzie też moment przejścia, odejścia z tej ziemi, nie będziemy sami. Bóg obiecuje, że powróci po każdego z nas, aby nas zabrać tam, gdzie On jest, aby nas bezpiecznie przeprowadzić przez bramy śmierci do rzeczywistości nieba.